Llenan calle. Hoy voy a Colombia y a su sobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W kolejnej audycji Dar i Tajemnica witają się z Wami Diana Orłowska
i Krzysztof Gus, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jak dobrze wiecie, naszym tematem audycji jest powołanie do życia kapłańskiego czy zakonnego i chcemy właśnie ukazać jego piękno i poznać niezwykłą tajemnicę tego powołania.
Dziś o swoim wyborze życia kapłańskiego opowie nam ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz z Stowarzyszenia Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1983 roku. Jest członkiem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i zajmuje się teologią moralną i etyką, a także katolicką nauką społeczną i nauką o małżeństwie i rodzinie.
Ksiądz profesor jest wykładowcą na wielu polskich uczelniach, między innymi w naszej uczelni, Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Księdza profesora możemy usłyszeć również i zobaczyć w audycji Myśląc Ojczyzna, emitowanej na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam.
Księże profesorze, jednak wróćmy do początków rozeznawania swojej drogi życiowej. No, każdy z nas musiał się zetknąć z tym momentem, aby wybrać odpowiednią drogę w swoim życiu. Gdzie iść dalej, którą ścieżkę w swoim życiu wybrać. I jak to było u księdza profesora? Kiedy po raz pierwszy pojawiła się ta myśl, aby wstąpić do seminarium?
Proszę Państwa, rozpocznę może takim wstępem, ale wydaje mi się, że niezwykle ważnym i koniecznym. Pamiętam, że kiedyś jechałem z Lublina pociągiem do Poznania, bodajże było to w czasie studiów, i w drodze otworzyłem książkę, która wtedy dopiero co wyszła, Dar i Tajemnica Jana Pawła II. Przeczytałem pierwsze zdanie tej książki, kiedy Jan Paweł II, odpowiadając na pytanie o historię swojego powołania, odpowiedział: historia mojego powołania kapłańskiego. Historia ta znana jest przede wszystkim Bogu samemu. Odłożyłem wtedy tę książkę na długie godziny, bo uświadomiłem sobie, no rzeczywiście to, że ja mogę opowiedzieć to, co wydaje mi się, że jest tą historią, ale co jest pewnym zbiorem faktów, wspomnień, impresji, pamięci, emocji, ale tak naprawdę całość tej historii jest naprawdę znana Panu Bogu. I to, co mogę powiedzieć, to będzie i tak tylko właśnie pewnym tłem do tej historii, która jest nieopowiedziana i która rzeczywiście pozostaje wielką tajemnicą. Kiedy usłyszałem po raz pierwszy, po tym zastrzeżeniu, no wracam do próby odpowiedzi na Pańskie pytanie. Kiedy pomyślałem o tym po raz pierwszy, oczywiście no mógłbym sięgnąć pamięcią do wczesnego dzieciństwa, kiedy bawiłem się, bo to tak trzeba no bardzo jasno i prosto powiedzieć, dwa ulubione przeze mnie zawody, które łączyła jeden kolor, mianowicie czerń. Bawiłem się bardzo chętnie w kominiarza i bawiłem się także w księdza. Ale oczywiście trudno stwierdzić, że były to jakieś zaczątki powołania. Myśl o kapłaństwie zaczęła pojawiać się no na pewno w szkole średniej. Chcę tutaj nadmienić, że pochodzę z Jeleniej Góry, z parafii świętego Erasma i Pankracego. Moim proboszczem przez lata tamte szkolne był świętej pamięci ksiądz prałat Dominik Kostial, który nie był moim katechetą, nie był też opiekunem ministrantów. Ja zresztą nigdy nie byłem ministrantem, nie należałem do żadnego ruchu kościelnego. A mimo tego wspominam tę postać, bo ja i moi koledzy z mojego pokolenia, którzy wstępowaliśmy do różnych seminariów i diecezjalnego, i zakonnego, wiążemy nasze powołania właśnie z tą osobą tego księdza. Miał jakiś niezwykły charyzmat przyciągania do kościoła, miał taki charyzmat bycia po prostu kapłanem w takim pełnym tego słowa znaczeniu. I myślę, że w sposób jakiś taki nie sprecyzowany, ale w tym czasie, w latach szkolnych, może końcówka szkoły podstawowej, a może właśnie szkoła średnia, zaczęło się rodzić ta myśl o kapłaństwie. Ona nie była zresztą jedyną i dominującą w tym czasie, ale te zalążki wtedy się pojawiły.
A dlaczego ksiądz profesor wybrał akurat Zgromadzenie Chrystusowców, czyli Towarzystwo Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej?
Ha, to jest pytanie, na które odpowiedź będzie trochę kompromitująca. Mianowicie było to tak. Po trzecim roku mojego liceum przebywałem w miejscu piastowym u Michalitów, które od tej pory stało się dla mnie miejscem szczególnie ważnym i cennym. Były to wakacje, obóz przygotowujący do sakrosągu, co jest kolejnym takim uśmiechem Pana Boga, bo ja jestem kompletnym afonem, a znalazłem się na obozie przygotowującym do festiwalu piosenki religijnej. Byłem w puli recytatorów. Miał się odbyć też równolegle konkurs recytatorski, który się ostatecznie nie odbył, ale byłem na tym obozie i tam spotkałem kleryka, który przedstawiał się, że jest z seminarium zagranicznego z Poznania. Taka nazwa mi została w świadomości. Był to obecny ksiądz znany, Mieczysław Piotrowski, wydający czasopismo Nie ujcie się. Jego postać mnie bardzo wtedy zafascynowała. Był wtedy klerykiem po czwartym czy piątym roku seminarium. Zafascynowała mnie ta postać. No bardzo, bardzo jakoś tak szczególnie. Ale to był czas, w którym myślałem o kapłaństwie, ale równolegle z tym towarzyszyła mi droga o wyborze medycyny. I kiedy ostatecznie w czwartej klasie decydowałem się na wybór studiów, zdecydowałem się na medycynę. Zdawałem na studia do Wrocławia. Nie zostałem przyjęty na te studia. Złożyłem odwołanie. Odwołanie zostało odrzucone i wtedy po raz pierwszy w życiu pojechałem do stolicy, do Ministerstwa Zdrowia, któremu podlegały uczelnie medyczne, po to, żeby tam u ministra złożyć odwołanie. Dlatego, że uważałem, że mam pełne racje do tego, aby ubiegać się o przyjęcie. I tak rzeczywiście było, bo przecież rzadko się chyba w życiu myliłem, a wtedy na pewno się nie myliłem. I właściwie z Warszawy wyjechałem z przekonaniem, z obietnicą, no nieformalną, ale obietnicą, że mam wielkie szanse przyjęcia na studia. I wtedy, kiedy wróciłem na początku sierpnia do rodzinnej Jeleniej Góry, kiedy opadły ze mnie emocje, zupełnie nieoczekiwanie właśnie zaczęła we mnie pojawiać się myśl o tej drugiej, odłożonej na boku drodze życiowej. Zacząłem się wtedy bardzo intensywnie modlić, modliłem się tak patetycznie, pamiętam, że modliłem się takimi słowami Słowackiego: Boże, zdejm z mego serca jaskółczy niepokój, daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj. Tam były jeszcze dalsze słowa, ale nie będę tego przedłużał. W każdym bądź razie pamiętam, że tym miejscem modlitwy był kościół PR-ów w Cieplicach, do którego tak sobie codziennie spacerowałem. Te wszystkie elementy pamiętam. Pamiętam lekturę, którą wtedy czytałem, Kronina, Klucze Królestwa, która też była taką dużą pomocą. I w końcu podjąłem decyzję zwrócenia się właśnie o przyjęcie do seminarium. Ale którego? Naturalnym wyborem był Wrocław, ale nie chciałem po prostu iść drogą wyznaczoną przez moich kolegów, w tym także mojego kolegę z podstawówki, który szedł w tym czasie do seminarium. I pomyślałem wtedy o tym seminarium zagranicznym. Napisałem, zostałem przyjęty i nie wiedziałem, że to jest zgromadzenie zakonne. Tego nie wiedziałem. Przyjechałem do nowicjatu. Pojęcie nowicjat niewiele mi mówiło. I dopiero kiedy magister nowicjatu powiedział mi przy wieczornej rozmowie, bo zjawiłem się tam wieczorem 26 sierpnia, powiedział mi, że no jutro poproszę, żebyś oddał mi swoje pieniądze, bo wiesz, jako zakonnicy praktykujemy tutaj rady ewangeliczne, które będziemy składać jako śluby zakonne. Pomyślałem sobie, jacy zakonnicy? Jakie śluby zakonne? Przecież to jakieś nieporozumienie, ja stąd wracam. Ale później, ponieważ był to czwartek wieczór, pomyślałem, zostanę do niedzieli. No i najkrócej mówiąc, to się trochę przedłużyło. W ciągu tych trzech dni pomyślałem też o tym, że skoro przyszedłem w to miejsce zupełnie nie kierując się tutaj żadnym rozeznaniem swoim, to być może zostałem tutaj przyprowadzony. I że może to jest właśnie miejsce, które zostało dla mnie wybrane. No cóż, historia mojego powołania, historia to najlepiej jest znana rzeczywiście Bogu samemu.
A jaka była reakcja rodziny na tą wiadomość, że ksiądz profesor pójdzie do seminarium? No bo wcześniej jednak mieli świadomość, że ksiądz profesor chce się wybrać na medycynę, a tutaj taka zmiana decyzji, że jednak swoje życie oddać Panu Bogu.
Moi rodzice już nie żyją, nie mam rodzeństwa. Oczywiście żyli wtedy, kiedy podejmowałem tę decyzję i powiem tak, dla nich było to przeżycie emocjonalnie bardzo trudne, bo oni zostawali sami. Ja szedłem do środowiska wspólnoty, byłem otoczony większą wspólnotą niż do tej pory w domu, natomiast oni pozostawali sami. Z punktu widzenia emocjonalnego to było dla nich bardzo trudne przeżycie. Ale wiem, że było to wolitywnie i całościowo przeżycie pełne radości. Co do tego nie mam nawet cienia wątpliwości, że przeżyli to jako wielkie szczęście, jako wielki dar od Pana Boga, który no bardzo był trudnym darem, ale darem dla nich bezcennym. Cieszę się bardzo, że oboje dożyli moich prymicji, że jeszcze jakiś czas żyli w czasie, w którym mogłem już rozpocząć swoją posługę kapłańską. No i myślę, jestem przekonany, nie myślę, ale jestem przekonany, że bardzo wiele im zawdzięczam, jeżeli chodzi też właśnie o samo kapłaństwo. Tak się złożyło, że od pierwszego roku mojego seminarium zachorowała moja mamusia na no, nieuleczalną chorobę wtedy, gościec postępujący, i ta choroba towarzyszyła jej i mnie przez całe moje seminarium. I powiem bardzo uczciwie, że jestem głęboko przekonany, że to cierpienie, które ona znosiła, miała 14 zabiegów operacyjnych w ciągu kilku lat wykonanych, że to cierpienie no, było takim bezcennym wkładem w moje kapłaństwo. Później i jednocześnie też ogromna postawa mojego tatusia, który towarzyszył jej przez cały ten czas. Także wtedy, kiedy przebywała pół roku poza domem i on co drugi, trzeci dzień dojeżdżał autobusem do szpitala. Ta miłość rodziców, to ich cierpienie, to jest coś, co po prostu uważam za niezbywalnie, za ogromny wkład w moje kapłaństwo. Gdyby nie oni, to na pewno no nie byłbym tym, kim po prostu jestem.
W tym miejscu stawiamy przecinek i do naszej rozmowy z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem powrócimy już za moment.
Amen.
Wracamy do naszej rozmowy w audycji Dar i Tajemnica. Przypominamy, że naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Przed przerwą ksiądz profesor opowiadał nam o początkach swojej drogi kapłańskiej, o tym wyborze pomiędzy medycyną a seminarium, o tym, jaka była reakcja rodziny także w tych trudnych chwilach dla księdza profesora. Jednak co według księdza profesora jest najpiękniejsze w tym życiu kapłańskim?
Och, to trzeba by było osobną rozmowę poświęcić na ten temat. Ja może powiem właśnie wracając, bo myślę, że to jest takie dla mnie osobiście bardzo ważne dopowiedzenie do tej pierwszej naszej części rozmowy. Mianowicie, tak jak wspominałem, zostawiłem swoich rodziców w domu, nie miałem rodzeństwa. Przyjechałem do seminarium i w czasie tej pierwszej rozmowy, która jeszcze wtedy nie dała mi świadomości, że będę w zgromadzeniu zakonnym, bo dopiero po przyjeździe ponownym już do nowicjatu dowiedziałem się, ale pamiętam z tej pierwszej rozmowy, że w pokoju, w którym rozmawiałem z przełożonym, znajdował się cytat z jednej z Ewangelii, w którym Chrystus na pytanie Piotra: a my, którzy opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Odpowiada, że każdy, kto dla mego imienia opuści dom, matkę, braci, pole, siostrę, od stokroć więcej otrzyma matek, domów, sióstr, pól, braci w życiu doczesnym i życie wieczne odziedziczy. Oczywiście parafrazuję, nie cytuję dokładnie, ale wyrażam mniej więcej sens tego zdania. I pamiętam, jak siedząc w tej rozmównicy, zastanowiłem się, no Panie Boże, to lekka przesada. No jakich, powiedzmy, zostawiam mamę, tatę, ale przecież ja nie otrzymam 100 matek, ojców, domów, pól i tak dalej. I chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to jest jedną z takich największych fenomenów i radości życia kapłańskiego, kiedy człowiek otrzymuje nowe rodziny, otrzymuje nowych przyjaciół, otrzymuje po prostu ogrom serca, ogrom życzliwości, które są naprawdę bezcenne. Co do tych domów, to nawet powiem, że przychodzi taki moment, w którym mówiłem, Panie Jezu, może już starczy. Może już to jest przekroczona setka, może już naprawdę nie trzeba więcej. Już wystarczy. Ale mówiąc całkiem serio, to jest jakaś ogromna, ogromna radość i satysfakcja z tych relacji, które się odkrywa, z tego ogromu dobra, którym są pisane ludzkie życiorysy. Sprawa druga to właśnie ta świadomość pośredniczenia w tych wielkich sprawach Bożych. Kardynał Wyszyński, błogosławiony prymas Wyszyński, pisał w swoich listach do kapłanów i w różnych przemówieniach, mówił wielokrotnie, że każdy ksiądz, choćby ochrzcił w życiu jedno dziecko, to zrobił więcej niż Aleksander Macedoński. Dlatego, że właśnie daje życie Boże, nie uprawia jakiegoś podboju, nie wprowadza tutaj jakichś przewrotów, rewolt politycznych, ale daje życie Boże. I kiedy sobie uzmysławiam, że dane mi było uczestniczyć też w różnych wydarzeniach życiowych, i radosnych, i bardzo bolesnych, różnych ludzi, których Pan Bóg postawił na mojej drodze, to jest to też ogromna, ogromna satysfakcja.
Wiemy również, że wykłada ksiądz profesor na uczelniach, czyli jest ta styczność ze studentami. I czy oni w jakiś sposób pomagają księdzu profesorowi w trwaniu w swoim powołaniu do życia kapłańskiego? I czy wnoszą coś do księdza profesora życia?
To jest ogromna, ogromna pomoc, wielopostaciowa. Tak jak pani na początku wspomniała, mam przyjemność uczyć na kilku może uczelniach, w tej chwili jest już ich trochę mniej, ale zdarzało mi się w różnych środowiskach uczyć. Uczyłem doktorantów Politechniki, miałem zajęcia dla studentek kosmetologii, miałem zajęcia na zootechnice i weterynarii, a więc wśród bardzo różnych grup studenckich. I oczywiście przede wszystkim macierzyste środowisko Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Poznańskiego i Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wspominam o tych środowiskach dlatego, że z jednej strony wiem, że byli to ludzie różnej wiary, różnego poziomu wiary, czasem też po prostu niewierzący. Czasem były burzliwe dyskusje, czasem były jakieś starcia, ale też były właśnie takie sytuacje, które z jednej strony uczyły spojrzenia na inność myślenia drugiego człowieka, z drugiej strony dawały też pewną satysfakcję, kiedy znajdowało się jakąś wspólną płaszczyznę porozumienia. Wśród różnych takich epizodów na studiach na swoim wydziale powiem taki przykład, który tkwi we mnie i pozostał mam nadzieję, na zawsze. Kiedy jeden ze studentów tego wydziału, otrzymawszy stypendium w czasach, w których byłem dziekanem, przyszedł, żeby zwrócić to stypendium, bo błędnie mu zawyżono średnią. Uznał, że nie zasługuje po prostu na to stypendium i przyszedł je zwrócić. W sytuacji młodego człowieka, powiedziałbym każdego człowieka, który otrzymuje pieniądze i zwraca je, bo ktoś popełnił błąd, on nie ponosił żadnej winy, nikt by mu przecież tego nie był w stanie odebrać. Najwyżej nie otrzymałby ponownie tego stypendium. On zwraca to stypendium i taki przykład uczciwości, powiem, że sprawia, że rodziła się po prostu taka myśl, że warto dla takiego epizodu było podjąć pracę właśnie wśród takiej młodzieży. Szkoła toruńska, o czym zawsze podkreślam w każdym środowisku, w którym mam okazję o tym mówić, jest jedyną w moim przekonaniu uczelnią, która nie tylko edukuje, ale formuje. Kształci charakter, kształci właśnie postawy moralne, postawy patriotyczne. I to jest dla mnie uczelnia absolutnie wyjątkowa. Nie ukrywam, że jest dla mnie zaszczytem, i to mówię bez żadnej kokieterii, zaszczytem praca tutaj. A Państwo jesteście jako studenci przedstawicielami właśnie bardzo szczególnej grupy studentów, którzy są naprawdę dość, z tym mówię to słowo dość, żeby tutaj już nie wpaść w nadmierny patos, ale dość po prostu unikalni, bo rzadko się zdarzają właśnie takie postawy, takie sytuacje jak tutaj, gdzie rzeczywiście ta atmosfera wiary, rozumu, patriotyzmu, zgodna z dewizą uczelni Fides Ratio et Patria, to tworzy taki swoisty klimat. Więc to jest sytuacja taka, w której myślę, że wielokrotnie doświadcza się takiej sytuacji, że dając coś z siebie, o wiele więcej się otrzymuje.
Każdy z nas też ma w swoim życiu jakieś trudne chwile, właśnie nawet w takich momentach, gdy musimy wybrać swoją drogę życiową. Jak ksiądz profesor radzi sobie w takich momentach? Do czego sięga?
Wybór samej drogi życiowej był, powiedziałbym, bardzo rzeczywiście bogaty w nastroje, ale nie był jakoś szczególnie dramatyczny. To nie był wybór dotknięty jakimś cierpieniem, ale były sytuacje na pewno też takie, w których mogę mówić o pewnym doświadczeniu jakiegoś zła, bo to zło zwłaszcza jest wtedy bolesne, kiedy pojawia się ze strony własnego środowiska, i nie wnikając w szczegóły mogę powiedzieć, że takiej sytuacji w życiu doświadczyłem. Te sytuacje, taka sytuacja czy podobne, są dla mnie o tyle cenne, chociaż oczywiście nie twierdzę, że nie przeżywam ich w jakichś stanach i złości, i buntu, i sprzeciwu, ale ostatecznie właśnie przekonuję się zawsze, ilekroć takich sytuacji doświadczam, że wyczerpują się w pewnym momencie wszelkie takie ludzkie środki, nawet wyczerpują się emocje. Dokonuje się jakieś takie ogołocenie, w którym człowiek albo po prostu zupełnie osunie się w nicość, albo odkrywa, że w tej pustce jest Bóg. I nie mówię tego absolutnie patetycznie, ale po prostu, wiadomo, Bóg nigdy nie zawodzi, trzeba tylko po prostu Go odkryć. I w takich sytuacjach najbardziej dramatycznych i bolesnych, różnego rodzaju, wtedy, kiedy umierali moi rodzice, wtedy, kiedy, jak wspomniałem, doświadczyłem pewnego zła i, ośmielę się powiedzieć, krzywdy ze strony swojego środowiska, swojego otoczenia, wtedy najbliżej czułem też obecność Boga, i to mówię z pełnym przekonaniem.
W trudnych chwilach na pewno pomaga też Słowo Boże, jest to ważny element w budowaniu relacji z Panem Bogiem. I tutaj stąd moje pytanie, jaki fragment z Pisma Świętego wybrał ksiądz profesor na swój obrazek prymicyjny?
Ach, na swój obrazek, już się przestraszyłem, że muszę wybrać jakiś najpiękniejszy. Ten mój jest przepiękny, oczywiście. To są słowa z listu Świętego Pawła do Koryntian. Słowa, które okroiłem świadomie i dobrowolnie, bo po prostu wiedziałem, że te słowa muszą stać się pewnym programem życia. Słowa w oryginale, oczywiście w tłumaczeniu polskim, ale w oryginalnym całym zdaniu brzmią: postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Okroiłem te słowa do słów nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa. To jest podwójne okrojenie. Z jednej strony to słowo postanowiłem wydało mi się bardzo mocne. Oczywiście ja chcę, ja pragnę realizować te słowa, ale to słowo postanowiłem brzmiało dla mnie bardzo, bardzo mocno. Nie czułem się mimo wszystko na siłach, żeby to słowo wypowiedzieć. I ująłem też to słowo ukrzyżowanego, bo też zdaję sobie sprawę z powagi tych słów. Choć myślę, że to zdanie, które pozostało, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i tak jest przeogromnym programem życia, który nie wiem, czy uda mi się zrealizować, ale jest programem naprawdę dla mnie bardzo cennym. A zatem nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa.
Na zakończenie chcę jeszcze zapytać księdza profesora, jak ksiądz rozumie słowa naszej audycji, czyli dar i tajemnica?
Tak jak wspomniałem na początku, przywołując to pierwsze zdanie czy drugie zdanie książki Jana Pawła pod tym tytułem, to jest dar. To jest dar od Pana Boga, dar powołania, dar życia, dar relacji międzyludzkich, też dar naszego spotkania. To wszystko jest gdzieś w zamyśle Pana Boga, który najpełniej zna historię naszego życia i naszego powołania. I to jest tajemnica. Ale to jest tak fascynująca przygoda, że po prostu uświadomiwszy sobie, że to jest dar i tajemnica, tym bardziej chce się żyć.
I tymi słowami kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Przypominamy, że naszym dzisiejszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. My dziękujemy księdzu profesorowi za podzielenie się swoim doświadczeniem posługi kapłańskiej.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękujemy również Wam, czyli wszystkim, którzy byli z nami podczas tych niespełna 30 minut. I już teraz zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o stałej porze. Nie może Was zabraknąć. Pamiętajcie, czwartek, godzina 16:30, audycja Dar i Tajemnica.
A żegnają się z Wami Krzysztof Gus
i Diana Orłowska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy tobie Chrystus.